Cześć, to jest 65. odcinek podcastu Parsec Prototo. Ja jestem Wojtek.
Jestem Jędrek.
Jędrek, nigdy nie ufaj piratowi. Chciałem ci powiedzieć na sam początek. I wam, dla was też taka porada, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali o 21. odcinku, rozdziale, przepraszam, serialu The Mandalorian pod tytułem The Pirate. No i dla niezorientowanych osób to jest podcast, w którym w ogóle rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach, więc jeżeli trafiliście tu przypadkowo i chcieliście posłuchać o, nie wiem, o czymś innym, to źle trafiliście. Tutaj rozmawiamy o Gwiezdnych Wojnach. Odcinek wyreżyserował Peter Ramsey, który, nie wiem czy wiesz, ale przez lata był storyboardzistą i między innymi zrobił storyboardy do filmu, który i ty i ja całkiem lubimy, czyli do Koszmaru z ulicy Wiązów 5.
No proszę.
No i do takich produkcji między innymi...
Czyli weteran.
Weteran. Do takich produkcji robił między innymi rysunki, a teraz został zatrudniony jako reżyser i w ogóle od jakiegoś czasu już sobie reżyseruje. Zrobił między innymi animowany film Rise of the Guardians. To był taki film na Netflixie, nie wiem czy go znasz, ale to był taki film, w którym spotykają się, to jest taki shared universe w jednym filmie, w którym spotykają się wszystkie te postaci, którymi się straszy dzieci albo którymi się zachęca dzieci do robienia różne dobre rzeczy, czyli tam jest Wróżka Zębuszka, tam jest Święty Mikołaj, chyba Zając Wielkanocny, no są Guardians, którzy...
Pamiętam, ale to jest sprzed lat już.
Sprzed paru lat, tak. I on był reżyserem tego animowanego filmu. Teraz zrobił jeden odcinek Mandalorianina i wyreżyserował też coś tam w Asoce, ale jeszcze nie wiemy co. No i tutaj co? Tutaj sobie trochę poreżyserował, co?
No właśnie, co sądzisz o tym odcinku?
Przyznam, że chyba zacząłem ten odcinek trochę najeżony, bo przeczytałem, że tytuł jest The Pirate i sobie pomyślałem, ojej, wrócą piraci, a to nie był jakiś mój ulubiony wątek z pierwszego odcinka. Plotki głosiły, że główny złol piracki, czyli Gorian Shard, będzie również w serialu The Skeleton Crew. No i spoiler alert, chyba nie będzie. Chyba, że Skeleton Crew dzieje się w jakimś innym momencie, przed trzecim sezonem Mando, albo w trakcie trzeciego sezonu Mando. W każdym razie no nie przeżył tego odcinka.
No tak, bo to była też taka kontynuacja bezpośrednia pierwszego odcinka, masz rację. Tam jakby przeskoczyliśmy, nie? W pewnym sensie.
Słuchaj, no kontynuacja pierwszego odcinka, ja bym powiedział, że to był taki odcinek, który spajał chyba, spajał wątki w ogóle z poprzednich odcinków. I tak trochę to w końcu doszło do jakiegoś, jakiejś, no nie chcę powiedzieć, że finału, ani jakiejś takiej mini konkluzji. I coś, i to chyba pozwoli naszym bohaterom...
Taki odcinek spoiwo.
Tak. I dlatego powiedziałem, że trochę podszedłem najeżony na początku, ale im dalej w las, tym byłem chyba bardziej zadowolony.
No bo taka dobra zabawa była w tym odcinku, nie?
Myślę,
ja też po prostu po tym, jak ostatnio żeśmy tyle narzekali, jakoś tak sobie też ustawiłem w głowie, żeby troszeczkę mniej się przejmować tak. Tą taką momentami nieudolną strukturą narracyjną tych odcinków. No bo faktycznie ten sezon jest inny od poprzednich. Mhm. Jest bardziej taką antologią. Trochę jak, wiesz, jak komiks, że każdy odcinek trochę jest o innych postaciach, trochę tak skacze. I po prostu już nie chcę mieć o to pretensji, że tak jest, no bo już jesteśmy po połowie sezonu, więc trzeba się pogodzić, że to nie... Spodziewałem się, że to będzie bardziej zwarta historia dotycząca Din Djarina, a to jest jednak The Mandalorian jest serialem, który teraz po prostu straszliwie się rozszerzył i tych wątków jest bardzo dużo. I tak jak mówisz, one w tym odcinku zaczynają w końcu się ze sobą łączyć, więc to jest na pewno na plus. Plus jakby wszystkie sceny akcji były świetne, a zakończenie bardzo było intrygujące. Więc mi się odcinek podobał.
Tak sobie pomyślałem też, że w tym odcinku właśnie, że podobnie jak ty też po prostu jakoś tak chyba inaczej zacząłem patrzeć znowu na ten serial, bo no bo właśnie nie ma, w sensie tak sobie pomyślałem, że miałem jakieś chyba oczekiwania wobec tego sezonu i tak naprawdę ten odcinek mi uświadomił, że ten serial niczym ostatni Jedi, wywalił moje oczekiwania w ogóle do góry nogami, w takim sensie, że w ogóle nic się nie spełnia z tego, co myślałem, o czym to będzie. Nie? I że nie wydarzają się te rzeczy, na które liczyłem, ale też wydarzają się inne rzeczy, które w jakiś sposób chyba mnie satysfakcjonują. I no i w taki, no tak jak mówisz, po prostu w jakiś taki fun sposób.
No jest to gra, jest to bardzo, wojen, bardzo narracja z gry komputerowej.
No i z komiksu.
Także ktoś musi do kogoś lecieć, żeby go zachęcić, żeby gdzieś tam poleciał.
Tak.
No w tym odcinku przede wszystkim wracamy na Nevarro, nasze zgentryfikowane Nevarro. I tak jak się spodziewaliśmy, długo ten Eden nie mógł się utrzymać, ponieważ piraci
wstąpili. W swoim świetnym statku. Fajny statek, co?
Korsarz, no.
Wygląda trochę jak z prequeli ten statek. Chyba też przez swoje ubarwienie i tak dalej, ale jakoś tak mi się skojarzyło.
Tak, on jest podobny do tego okrętu Grievousa. Mm-hmm.
A tak, faktycznie.
Co chyba się nazywał. No.
I w ogóle powiem ci tak, jak już się pojawili piraci i się okazało, że będą niszczyli Nevarro, to jedna z pierwszych rzeczy, które sobie zanotowałem, to że przykro mi oglądać, jak tak niszczą,
prawda,
tę planetę. I że wiesz, Griff Karga, możemy go lubić albo nie lubić. I w ogóle,
możemy go
wiesz,
tylko lubić.
Ale wiesz, możemy się śmiać, że ma taką manię wielkości i tak dalej, ale, no ale jakoś tak sobie budował tę planetę powoli, a tutaj mu po prostu przylecieli piraci.
Proszę cię, dostał propozycję od droida, kapsuła ratunkowa jest gotowa.
No, come on.
Nie opuści tonącego okrętu.
Nie opuścił. Jakieś takie... Jakieś takie ciekawe napięcie się zrobiło między Gorianem Shardem a nim, no bo my wiemy, że coś jest jakaś też większa historia między nimi, ale podobało mi się to, że on mu wytknął, że kiedyś byłeś po prostu takim, wiesz, tylko jakby, kim on był? No, taką głową tych Bounty Hunterów tutaj, tak, tej gildii właściwie. No,
jak go poznaliśmy w pierwszym sezonie.
Na Nevarro, a teraz...
Była jego funkcja. No.
A teraz już jest po prostu, wiesz, wysoko postawionym zarządcą tej planety i tak mu świetnie pojechał, że to nie jest sabak i że się nie wykpi blefem.
Tak, więc... plus oczywiście poszły żarty o tym, kto strzelił pierwszy.
Oczywiście.
Bo jak on, król piratów mu zarzucił, że wystrzelał jego piratów, to Griff Karga na to powiedział, nie, he shot first. Mm-hmm. Więc też oczywiście mrugnięcie okiem niekończące się. No tak, ale w ogóle, no wiesz, jakby nie było to zaskoczenie, że ci piraci powrócili, ale sam ten pomysł, że Nevarro jest zagrożone, to mnie akurat przekonuje, bo to jest planeta, z którą jesteśmy najbardziej związani. I zresztą wydaje się, że ona będzie jeszcze istotniejsza po tym odcinku, jako że teraz tam się relokują Mandalorianie. Zresztą też na naszą prośbę z poprzedniego odcinka narzekaliśmy, że siedzą w tych jaskiniach.
I już nie siedzą.
I już nie siedzą.
To w ogóle tak sobie pomyślałem, że właśnie ten serial jest taki... No taki kwadratowy właśnie, jeżeli chodzi o budowanie fabuły, nie? Bo jednak to, w jaki sposób oni zostali skłonieni do tego, żeby wrócić na Nevarro i żeby tam walczyć i tak dalej, to wszystko, wiesz co, to się tak na papierze to się zgadza, nie? Ale tak dramaturgicznie to wszystko jest tak rozegrane po prostu ten. Chociaż podobał mi się bardzo pomysł, że oni wykorzystali tego Rangera Nowej Republiki, tak?
Kapitana.
No, jak się nazywał kapitan?
Carson Teva.
Tak, Carson Teva. I w ogóle najpierw, wiesz, najpierw lądujemy, najpierw w ogóle trafiamy do bazy, nie? Do bazy tych Rangersów właśnie Nowej Republiki.
Tak, oni się nawet nazywają Adelphi Rangers i to jest ich baza Adelphi Base. Mhm.
No i zwróciłeś uwagę na muzykę, która nam towarzyszyła, jak dojeżdżaliśmy do bazy. To było w ogóle genialne, bo w tle leciała muzyka i tak sobie pomyślałem, że taki właśnie taki dziwaczny jakiś rock leciał i to bardzo brzmiało jak muzyka z Hana Solo. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki utwór śpiewany w Hanie Solo, w sensie w filmie Solo i Star Wars Story. Był taki film kiedyś. I,
w tej latającej fortecy, tak?
Tak, i tam była taka, taka laska śpiewała razem z taką jakby głową w słoiku, czy coś takiego. No i oni takim wymyślonym językiem śpiewali takie dziwaczne dźwięki. Bardzo, bardzo lubię tamten utwór i ten, który był tutaj też w takim podobnym klimacie był. No i od razu nas wstawił w ogóle. Po raz pierwszy sobie pomyślałem, że może jednak szkoda, że nie zobaczymy tego serialu. Bo ta baza w ogóle jakaś taka
Rangers
fajna.
Rangers of the New Republic.
Tak, Rangers of the New Republic, czyli ten serial skasowany, do którego została odesłana Cara Dune, serial, który nigdy nie powstanie.
No tak, ale przede wszystkim zobaczyliśmy jeszcze, jak rozumiem, ostatnie pozostałości tej działającej armii Nowej Republiki. Po tego odcinku na Coruscant, tam też padła informacja, że ta flota Nowej Republiki jest decommissioned, tak? Czyli też jest rozkładana na części pierwsze, co zresztą jest też decyzją z książek, bo to jest decyzja, którą Mon Mothma podjęła jako pierwsza kanclerka Nowej Republiki. Ona dążyła do tego, żeby jak najszybciej zdemilitaryzować Nową Republikę. No i ten serial nam pokazuje faktycznie, jakie są skutki tego. Też stawiając takie chyba słuszne pytanie, czy nie za szybko po prostu Nowa Republika uwierzyła, że sobie poradzi bez armii. No ale tak, fajnie, że wylądowaliśmy jeszcze w jakiejś pozostałości tej militarnej, w tej bazie z Wymingami, z tymi sztandarami Nowej Republiki.
Mm-hmm. No to wyglądało po prostu trochę jak baza rebeliantów, nie?
Że to taki barak. Prostu, nie?
I nagle, słuchaj, no jednak jedna pierwsza bomba tego odcinka się wydarza, czyli ten kapitan podchodzi do, czy tam siedzi już przy barze i podchodzi do niego postać, która jest z rasy Lesatów, tak? Mm-hmm. Podobnie jak Zeb. Z serialu Star Wars Rebels. No i przyznam, że aż do końca odcinka, i aż nie włączyłem internetu, nie wiedziałem, że jest to Zeb.
I to był Zeb.
To był Zeb.
Okay.
Więc co w ogóle myślisz o tym, jak wyglądał?
Super.
Wyglądał zajebiście,
super
co?
Wyglądał. Naprawdę byłem zaskoczony. Chociaż muszę przyznać, że ja skupiłem się w tej scenie na tym, że jest tam też Debra Chow. I byłem tak zajęty tym, że siedzi tam,
tak?
Debra Chow.
Okej, nie zauważyłem.
Bo ona też grała jedną z pilotek w pierwszym czy drugim sezonie, już nie pamiętam. I też siedzi przy barze.
Okay,
tak mówię, o, Debra Chow. I nagle wchodzi Zeb. I wiesz, przez chwilę w ogóle nie skojarzyłem. Mówię, co to jest za obcy? Mm-hmm.
Ja też miałem chwilę taką, że jakby nie... musiałem sobie połączyć. Mówię, kto to jest? I nagle mówię, okej, wygląda jak Lesat, tak?
Znaczy zaskoczyło mnie, że on jest... popraw mnie, jeśli się mylę. Był całkowicie komputerowo
Komputerowo, ale fajnie zrobiony. To jest naprawdę jakiś dobrze użyte...
To nie Bashi Hulk.
Nie, zupełnie nie. I naprawdę muszę przyznać, że jeżeli to tak będzie wyglądało w Asoce, w sensie rozumiem, że Zeb po to tu się pojawił, ponieważ będzie bohaterem w Asoce, bo to będzie taki sequel Rebelsów, no to jakiś tak naprawdę nie wiem, czemu mnie to aż tak ucieszyło, bo sobie, wiesz...
No wiesz, znajoma twarz po prostu.
Tak, ale w takim sensie, że podobało mi się to, jak to jest zrobione, że po prostu tak naprawdę dobrze wymyślone, wiesz, on jest taki masywny, jest taki, no ale ta buzia się dobrze rusza i jakoś tak brawo za Zeba.
No i też przy okazji się dowiedzieliśmy, co się z nim stało, bo tak naprawdę rebelianci się zakończyli tym skokiem w przód, gdzie dowiedzieliśmy się, że po bitwie o Endor, Ahsoka razem z Sabine ruszają na poszukiwania swojego serialu, jak już teraz wiemy. Wiemy, że Hera została z Nową Republiką, została generałem Nowej Republiki. Między innymi gra Star Wars Squadrons też opowiada o tym, jaki ta trylogia, Eskadra, Alfabet, tam Hera jest też ważną postacią, jako dowódczyni po prostu armii, no jednej z flot Nowej Republiki. No nie wiedzieliśmy, co z Zebem, jako jedynym z tej ekipy.
No i już wiemy.
I już wiemy, że został pilotem po prostu.
Jest też taka, już właśnie później jak szperałem w necie po obejrzeniu tego odcinka, to jest też jedna teoria a propos Sabine, co do końcówki tego odcinka, ale jeszcze tam wrócimy, bo dojdziemy do tego tematu. W każdym razie nasz porusznik leci na Coruscant. I tam zderza się z biurokracją po raz kolejny.
Nie? I z naszą ulubioną aktorką, Katie O'Brien.
Chociaż powiem ci tak, ona w tym odcinku jest dobrze wykorzystana, bo coś takiego ciekawego się dzieje, że w sensie...
No ja nie wiem, ona tak bardzo gra to, że jest tajną agentką, że nie wie się, że nikt nie widzi w pomieszczeniu tego, jak zmienia się mimika twarzy, kiedy ona się zastanawia, co teraz powiedzieć.
No ale wiesz, to też buduje takie napięcie w takim sensie, że wiesz, no nasi bohaterowie dosłownie wiesz, są zderzeni z kimś, kto ich chce porobić, tak? I kto w ogóle jest ten. I widać, że oni w ogóle jakby same złe decyzje popełniają. I w sensie nie, że nasi bohaterowie, bo nasz bohater jest szlachetny, ale Republika. I właśnie to jest w ogóle jakiś taki ciekawa decyzja, że oni nam pokazują przez cały czas Nową Republikę jako właśnie taką. Nie? jako w sensie ten serial buduje właśnie Republikę tak, że jest niepotrzebnie nową Republikę, niepotrzebnie zbiurokratyzowana, że pewne rzeczy tam w ogóle jakoś tak nie działają, że są podejmowane jakieś takie głupawe decyzje, typu właśnie tu się zdemilitaryzować, tutaj z powrotem przywrócić do społeczeństwa tych, którzy pracowali dla Imperium. Wiesz co chodzi, że takie to są rzeczy, które jak się na to patrzy z zewnątrz, to nie jest takim świetnym tworem ta Nowa Republika, co?
Nie, i to jest, uważam, strasznie duża zasługa tego sezonu, że w końcu nam pokazuje Nową Republikę.
No, to prawda.
Bo dotychczas mieliśmy z książek głównie informacje o tym i to niedużo, bo spora część książek jednak się dzieje w tym okresie pomiędzy bitwą o Endor a bitwą o Jakku, czyli jeszcze końcówka wojny z Imperium. I w zasadzie, jeśli się nie mylę, to tylko Bloodlines dzieją się podczas pokoju, kiedy już Nowa Republika już jest taka osiadła, że tak powiem. A tu widzimy ten moment, że już wojna już parę lat się zakończyła temu. No i zostały podjęte różne decyzje, między innymi ten serial od początku to sugeruje, że Nowa Republika właśnie poszła w biurokrację, no i jakby zastąpiła ten cały aparat imperialny droidami. Mhm. Nie? To od początku widać, że oni są jako strażnicy, są kanarami w metrze,
tak.
Są psychoterapeutami w tym programie. Więc widać, że jakby to był pomysł Nowej Republiki, no bo faktycznie no, było przejęcie władzy, trzeba było się pozbyć tych wszystkich urzędników imperialnych, no i kto ich miał zastąpić? No ta garstka rebeliantów. Więc trochę jakby ta słabość tutaj jest ciekawie pokazana, no ale też wiesz, to wydaje mi się ważne o tyle, że to też pomaga sequelom. Mm-hmm. Bo jak wiele osób narzekaliśmy od początku na Przebudzenie Mocy, że tam nic nam nie powiedzieli o tym, jaka jest sytuacja polityczna.
Tak, no my nic nie wiedzieliśmy. Przez lata właściwie
jest
nie
Nowa Republika, pojęcia, jest Najwyższy Porządek i Najwyższy Porządek niszczy Nową Republikę w siódmym epizodzie. A poza tym jest Ruch Oporu, czyli jakaś nowa wersja rebeliantów. Mm-hmm. Część tego ciężaru już Claudia Gray na przykład w swojej książce, ona tam dobrze pokazała kulisy tego, jak Senat składa się z dwóch grup, z tego co pamiętam, tam byli populiści i centryści. Mm-hmm. I ci centryści to tak naprawdę były, też tą książkę czytałem dawno temu.
To były takie centralne układy, które w ogóle chciały też, w sensie te takie najbogatsze układy.
No właśnie
które...
częściowo też takie były imperialne planety, to były układy. Nie?
Które chciały po prostu z powrotem jakby takie budowy takiej nowej republiki, która będzie oparta na, no, na takim, wiesz, jednym rządzie i tak dalej. Nie?
I też takie podejrzenie jest, że część z tych układów finansowała Najwyższy Porządek w tajemnicy. Nie? No bo jednak, wiesz co, że to wszystko, te 30 parę lat trzeba też jakoś zagospodarować, żeby wytłumaczyć, jak to się stało, że nagle ta para militarna, neofaszystowska organizacja nagle wyskoczyła z tak potężną armią, jak wiesz, no widzieliśmy Najwyższy Porządek, który nagle ma super bazę, mogącą niszczyć planety, ma olbrzymią flotę, nie wiem, pamiętasz ten okręt Snowka, to przecież był jakiś kolos. Nie?
Tak.
Więc wydaje mi się, że to wiesz, to są po prostu fajnie pokazany ten początek upadku. Mhm. I to w ogóle.
No i takiego też wiesz, nawet dwa odcinki temu, kiedy byliśmy na chwilę na Coruscant, też widzieliśmy tych właśnie tych oportunistów, nie? Którzy tylko mówią, że no tam nieważne, jaki jest ustrój, my tam zawsze znajdziemy dla siebie miejsce.
To są te klasy, które tak potem dalej, widzimy, nie? Na Canto Bight, nie? Że oni są niezależnie kto z kim prowadzi wojnę, to oni zawsze na przykład fundują, tak? W sensie produkują uzbrojenie, więc zawsze są tak naprawdę na topie, nie?
Tak. No ale tutaj jeszcze w tej scenie właśnie a propos tego, że mówiłem, że do naszej nawróconej nie miałem tyle, w sensie, że jakiegoś ciepła do niej nabrałem, ponieważ miała bardzo fajną linię dialogu napisaną, jak padło hasło, że ty tutaj jesteś tylko dlatego, że dałaś się złapać. Nie, ona powiedziała, że nie dała się złapać, tylko została nawrócona.
Tak.
Nie, i to w ogóle jakieś takie fajne, bo też pokazuje w ogóle taką...
I że zobaczyła światło, the light.
Tak. I to w ogóle właśnie pokazuje, wiesz, całą taką dziwność tej sytuacji, no bo z jednej strony on sobie zdaje sprawę z tego, że ona jest albo jakimś szpionem, albo w ogóle totalnie nie wolno jej ufać. Ona opowiada coś innego. Ten, który wydaje te rozkazy, w ogóle jest jakiś taki... w ogóle się nie zajmuje tą sytuacją tak naprawdę. On tam siedzi, ktoś mu przyniósł niepotrzebny problem na stół. Nie? W sensie coś od niego chce, on ma coś podpisać, coś w ogóle ten. I ona mu daje takie rozwiązanie, że hej, no ale są inne tam, no nie pamiętam co ona powiedziała, nie? Ale że tam są inne planety, które potrzebują.
Nie, bo tam też jest ten taki problem, że Nevarro jest niezależną planetą. No nie ubiega się o dołączenie do Nowej Republiki i przez to jest nisko na tej liście.
Tak, i ona właśnie powiedziała, że mamy większe priorytety, bo są planety, które są zrzeszone a nie, i potrzebują naszej pomocy. I on mówi, świetnie, nie? To w takim razie w ogóle nie nasz problem, nie nasza sprawa.
No ale też widać, jak inaczej funkcjonuje już jednak państwo, Nowa Republika, niż rebelianci. Mhm. Bo zobacz, jak inaczej ten wątek byłby napisany, gdyby to nadal była rebelia. W sensie ten kapitan Tevo, po tym jak nie dostałby wsparcia ze strony wierchuszki, wróciłby do bazy i powiedział, chłopaki, lecimy. W sensie, wiesz, sami z siebie by pewnie polecieli ratować. No a teraz musiał coś innego wymyślić, żeby...
No i wymyślił, że poleci do Mandalorian. Poleci na ich nienazwaną planetę. Chyba, że
pierwsze miałem, jak on ich znalazł. Jak on ich znalazł?
Całe szczęście. Była scena, która to tłumaczy, tak. Ale też mnie bardzo to rozbawiło, że on tam przyleciał i już miałem coś takiego, come on.
Ile tam statków jeszcze wląduje na tym parkingu?
Coś takiego serialu, nie możesz robić aż takich rzeczy, nie? Że jakby to są jakieś granice, no ale oni tam w jednej linijce tłumaczą, że to...
Skippy,
robot Jedi.
Szpieg Nowej Republiki.
Że on ich wydał. No i, no i
co, co nadal trochę mi się nie trzyma kupy, bo skąd on wiedział, żeby się odezwać do niego? W sensie zakładamy, że R5 jest cały czas szpiegiem i o wszystkim informował,
i w ogóle
co się działo.
On się do niego dostał przecież z rąk, jak ona się nazywa?
Peli. No, ale ona też wspomniała, że on należał do rebelii, więc akurat potwierdziło się to, że to jest też bohater wojenny.
Ale to skąd ten... Poczekaj, muszę się nauczyć, jak on się nazywa. On się nazywa Karsan Teva, tak? Mhm. Że skąd ten Teva wiedział, czy San Teva wiedział, że R5 jest teraz w rękach...
No właśnie nie wiem.
Ich. No właśnie, no dobra, serial.
To raczej sugestia jest taka, że to R5 musiał go poinformować. No.
No albo John Favreau po prostu tak to napisał. No.
To jest, myślę, zawsze najlepsza odpowiedź na każde zastrzeżenie w tym sezonie, że tak chciał John Favreau.
Tak chciał John Favreau i tak się po prostu stało, no ale powiedzmy, że jakoś tam nam to wytłumaczono. On ich prosi, żeby dołączyli do walki, w sensie do walki o Nevarro. No i...
Co swoją drogą, cała scena była bardzo zaskakująca, bo zawsze mnie jednak zaskakuje, że w tym serialu są jakieś konsekwencje.
To prawda.
Bo to, co się wydarzyło, tak, że on tam przyleciał i mógł o to poprosić Mando, no to jednak jest konsekwencja wcześniejszych interakcji między Mando a kapitanem Tevą.
Tak, no bo oni się spotkali po raz pierwszy, jak rozumiem, wtedy, kiedy on leciał na tą planetę tam z tymi jajkami i wylądowali tam na tej planecie z pająkami, nie? To oni się tam pierwszy raz spotkali. No więc przez to, że znali się z poprzednich sezonów, no to on mógł go poprosić o to. I w ogóle jak odlatuje, nie wiem czy słyszałeś, w tle leciała muzyka Johna Williamsa. Ten motyw, który już kilkukrotnie powracał w tym serialu, czyli ten motyw Nowej Republiki, właściwie The Resistance. Nie? I to zawsze miło jest usłyszeć, ale mówię, on wraca za każdym razem, kiedy się pojawiają bohaterowie, ci Rangers of the New Republic. Tak. Nie,
nie, no. bo faktycznie, bo ci Rangers trochę wyglądają na taką grupę, która pozostanie w akcji aż do czasów, kiedy Leia powołuje ruch oporu, że może to jest jakiś zaczątek tej późniejszej organizacji. Nie? No.
A czy, ale poczekaj, i on ich poprosił i odczekał jeszcze na całą tą dyskusję, czy?
Nie, on ich poinformował. Jakaś sytuacja na Nevarro.
Zróbcie co chcecie.
Odwrócił się, wsiadł i odleciał.
No właśnie, tak to kojarzę. No i poleciał.
No bo wiesz, nie może być zbyt wielu dialogów. John Favreau po prostu nie nadąża z pisaniem.
Ale mógł poczekać chociaż tam postać i poczekać, aż to oni uzgodnią. A on się odwrócił, poleciał. Albo mógł, wiesz, mógł tak jak oni z jedzeniem odchodzą na bok za kamień, to on też mógł odejść za kamień i poczekać, aż oni się narazą, wrócić i powiedzieć, hejka, jaka decyzja, nie? No ale, no i tam jest taka...
No ale też nie miał czasu, jak się okazało, jest wielka narada Mandalorian potrzebna.
No właśnie.
I też swoją drogą świetna scena.
I jest narada, podczas której Mando namawia wszystkich na opuszczenie tej dziury, tak? I mówi, słuchajcie, co my tu robimy? Ciągle wylatują jakieś pterodaktyle, kradną nam nasze foundlings, albo wyskakują potwory z rzeki, w sensie z jeziora. I w ogóle już tu nie bądźmy, bo tu się marnujemy. Na to Paz Vizsla wkracza. On jest w ogóle taki gigantyczny, nie? I wstaje ten pas Wizla i tutaj wydarza się najciekawsza rzecz w moich notatkach, bo ja sobie już tutaj zanotowałem, mówię, no, że Mando tutaj jest po jednej stronie, pas Wizla po drugiej i że będzie ich namawiał, żeby przeczekam. Ja już sobie to zapisałem, że po prostu, że już ich będzie namawiał, żeby ten...
Zapomniałeś w poprzednim odcinku.
Ja słuchaj, po prostu zszokowany. Okazało się, że pas Wizla popiera ten pomysł, lubi to. Lubi to dlatego, że no, takie sceny w poprzednim odcinku właśnie, które usprawiedliwiają to, że to tak. Lubi.
Konsekwencje znów.
Konsekwencje, że wszystko tutaj z czegoś wynika. Po prostu ten serial jest w ogóle, wiesz, jest jak jeden wielki film. No i co? I lecą, tak?
No i Bo-Katan, która znów przejmuje inicjatywę. Zwróć uwagę, że to jest na początku tak, że Din Djarin ich zachęca. Pas Wisla wydaje się wystąpić przeciwko niemu, ale jednak zmienia front, popierając Bo-Katan, więc ona tak naprawdę już tutaj jest ważniejsza od Din Djarina.
I ona też tam mówi coś takiego, chyba w tamtym momencie, ona mówi, że kiedyś się na Nevarro kryliście po kanałach jak szczury, a teraz wracacie tam jako bohaterowie, żeby wyswobodzić planetę, więc w ogóle ekstra.
No tak, no i też to chyba tu pomocna była ta informacja, że czeka na nich nieruchomość.
Nie? A ona to wie, że oni tak żyli na Nevarro, bo oglądała pierwszy sezon, czy oni opowiadali?
Myślę, że o czymś tam gadają w tych jaskiniach.
Nie? Gadają o czymś, tak? Okej. Okay. No. Dobra, bo tak nie byłem pewien, jak ona to powiedziała. Mówię, a ty skąd to wiesz? Ale ona też może ma Disney Plus i ogląda. No i co? I wracamy na Nevarro. Jest moja ulubiona scena całego odcinka, jak pojawiają się piraci znowu. I piraci są źli. I ci piraci są tacy źli. Oni w ogóle piją alkohol i w ogóle się tak śmieją, tak rubasznie, tak wiesz, są takimi złolami. I mówię, sobie pomyślałem, Boże, teraz to już nie mam żadnych wątpliwości, że piraci są źli.
Bardzo.
I trzeba ich pokonać.
Mało mieliśmy piratów. Zazwyczaj przemytnicy, łowcy nagród. Lepiej się prowadzą jednak.
To prawda.
A piraci od razu pijani, burdy,
pijani i strzelają do tych Salacious Crumpów, którzy siedzą na drzewie, więc w ogóle come on, takich rzeczy to się nie robi. No więc, no tak, masz rację, że piratów bardzo mało było. No,
ale najbardziej mnie zastanowił znów kapitan Teva. Mhm. Który jak przedstawiał swojemu zwierzchnikowi ten cały problem, no to mówi, że coś tam się dzieje, że wcześniej tam był te pozostałości Imperium, coś na tym Nevarro robiły, że tam szturmowcy chodzili, latały TIE Fightery. No on też wie, że przecież oni tą bazę zniszczyli w drugim sezonie, w której też były te klony, nie? Nieudane. I że teraz ci piraci to na pewno jest część tego. No ale potem widzimy tych piratów, którzy po prostu robią rozróbę i nie wydają się w żaden sposób związani z Moff Gideonem, nie?
Chyba nie są. Chyba nie są, ale to... Ja,
bo co, bo, do czego dążyli ci piraci?
Do zemsty za upokorzenie, którego doznali w pierwszym odcinku. Mhm.
Ale oni chyba też chcieli po prostu przejąć tę planetę. Najpierw ją zniszczyć, a potem przejąć te ruiny, tak?
No tak, bo tam padło takie coś, że oni będą chcieli stworzyć, że piraci będą chcieli stworzyć swoją kolejną bazę.
Tak,
na planecie.
Zresztą ten właśnie król piratów powiedział w którymś momencie, że jest Pirate Nation, czyli że jest nacja piratów. Czyli rozumiem, to też jest jakaś organizacja, czy tam po prostu jakiś.
Naród, ja.
Naród, tak. Piracki naród.
No. Piracka
braci. Który może szuka planety.
No i Nevarro wydawało się dobrym miejscem na to. No tak, ale widzisz, no i tutaj właśnie tak świetnie się łączą te wszystkie wątki w tym serialu, bo się okazuje właśnie, że widzisz, rzeczy z siebie wynikają i w ogóle my rozumiemy motywację bohaterów. Coś widzieliśmy w pierwszym odcinku i nagle to tutaj ma sens. Warto było dotrwać do piątego odcinka. No i jest epicka, Jędrek, walka. Kolejny raz... Który to już raz w tym sezonie oglądamy, słuchaj, nie jakąś taką potyczkę, wiesz, pamiętasz jak w pierwszym sezonie, w trzecim odcinku, bo właściwie oglądamy tę samą potyczkę, która się wydarzyła w trzecim odcinku w reżyserii Debry Chow, nie?
O której wspominają nawet, tak. Że dostali wtedy bęcki, nie?
I oglądamy takie lustrzane odbicie tego, no bo teraz już jakby nie oni walczą z Mandalorianami i tak dalej, tylko Mandalorianie walczą już o tę planetę. I pamiętasz, że tam było tak, u Debry Chow było ciemno, latały coś tam, jakieś tam jetpacki, coś tam latały, ktoś coś strzelił, gdzieś uciekły stormtroopery.
Bardzo nam się podobało. To
bardzo nam się podobało. Słuchaj, minęły 4 lata niecałe, 3,5 roku, a my oglądamy po prostu chyba, nie było odcinka jeszcze, w którym nie było wielkiej sceny akcji, co? I naprawdę wielką scenę akcji, one są naprawdę, no trzeba to przyznać, wygląda to po prostu filmowo, jest to zajebiście nakręcone, super zmontowane, w ogóle jakieś takie, no nawet mnie to po prostu
to wciągnęło. Jakby na obu planach i to, co się działo na powierzchni i walka
w powietrzu. Come on, więc w ogóle wiesz, jakiś taki naprawdę, widać, że budżetowo tutaj szaleją totalnie. Paz Vizsla ma świetny ten, co to jest on ma? To jest takie ma działko, takie mobilne, co to jest?
No to jest super spluwa.
No taki karabin maszynowy, jakieś
trochę
coś podobne, zajebiste to
trochę
jest.
Podobny miał karabin. Też, bo on ma jakieś takie połączenie z jego plecakiem i bardzo podobną broń miał ten mnich w Rogue One.
A, to prawda.
On też miał takie szybko strzelające działko. No ale tam podczas są dwie sceny, o których chcę pogadać, a przynajmniej wspomnieć, może nie ma tu dużo do gadania. Jedna uważam wspaniały dowcip z małpą.
Z małpą?
Małpa na drzewie, do której oni strzelali, która potem informuje ich, że Mandalorian, że jest zasadzka. Brawo. Bracie, siostro, jak on się nazywał? Crump.
Salacious Crump. Tak. Mm-hmm.
Bardzo mi się to podobało. No, a druga scena, zapisałem sobie, że to jest scena dla ciebie, bo wielokrotnie w tym podcaście mówiłeś o tym, że Trandoshanie mają głupie mordy. Jeden z nich wyjątkowo głupią mordą, który obsługiwał to działko, dostał piękny cios z młota w gębę.
To prawda.
Zapisałem sobie, Wojtek będzie szczęśliwy.
To prawda. To prawda, ja nie przepadam za Trandoshanami, ale w ogóle słuchaj, no tutaj się w ogóle tak wszystko odwraca, że nie tylko oni zdobywają szybką przewagę, nasi milusińscy Mandalorianie, ale też na samym końcu jeszcze pirat, który nazywa się Wayne z jakiegoś powodu, zdradza na koniec Goriana Shanda i mówi, że to już sobie radź sam, bo ja już tutaj nie mam co. No i widzimy, jak Gorian Shard ginie. Mhm. Rozwalają go, roztrzaskuje się jego statek o powierzchnię planety.
Swoją drogą statek należący do klasy Cumulus. Zanotowałem, żebyśmy też pilnowali nazewnictwa odpowiedniego. No tak, i to skończyły się rządy kapitana, króla piratów.
I od teraz planeta Nevarro ma dług wdzięczności wobec Mandalorian. Mhm. Tak? Chyba wręcz takie słowa padają z ust najwyższego, jak on się tam nazywa, highest magistrate, coś takiego.
High magistrate
Greef Karga.
I swoją drogą ten żart już trochę przeciągają, nie? Bo teraz co on używa swojego, w tym odcinku też padł żart. Więc...
Ale akurat żart dobrze zbudowany, ponieważ on sam się nazwał, że jest magistrate, a robot mu przerwał i powiedział high magistrate. Naprawdę to był akurat, aż się uśmiałem na to, powiedziałem, jeden joke, słuchaj, zrecykligowany 30 razy, a tutaj zadziałał po raz kolejny. No i oni tak wszyscy, słuchaj, stoją. Ja sobie pomyślałem wtedy naprawdę, to jest moja notatka z tej sceny, jak oni wszyscy stoją i słuchają tego przemówienia, zanotowałem Power Kurwa Rangers. Stoją ci Power Rangersi. I tak tylko wiesz, no mogą grać tylko tymi ruchami głowy, nic innego nie mogą zrobić, ponieważ muszą mieć zakryte twarze, bo this is the way. I już sobie pomyślałem, Jezus Maria, oni muszą coś zrobić, żeby w końcu ktoś ściągnął maskę.
Mnie bardziej rozbawiła w sumie jedyna taka bardzo słaba scena w tym odcinku, jak Greef Karga zabrał trzutkę swoją, jakieś takie losowe miejsce, kojarzysz, że on tak odszedł na bok.
Stał między kamieniami.
Gdzieś między kamieniami. Mhm. Mówię, już naprawdę nie macie gdzie się schować na Nevarro? W sensie gdzieś, żeby nie było was widać?
Słuchaj, moim zdaniem mogli się schować w miejscu, do którego natychmiast podreptała, jak tylko się skończyły przemówienia, albo jeszcze przed, natychmiast do tego miejsca podreptała nasza zbrojmistrzyni. Poszła do kuźni. Mhm. I bardzo mnie to rozbawiło, że naprawdę kamera po prostu przycięła i ona stoi już w kuźni. Gdzie ona od razu tam poszła? Po prostu jak wiesz, gdyby to był bar, to ona
by już... Nie, ale pas Vizsla tam zaprowadził.
No ja wiem, ale po prostu mnie to rozbawiło, że ona, że ona, wiesz, ona jest jak taka ćma kuźniana. Po prostu od razu ją tam ciągnie po prostu do kuźni, ale nie może wystać.
Ale też miała piękną, wiesz, piękne wspomnienie o prawdziwych kuźniach, za którymi tęskni. No. To już nie są te kuźnie, co na Mandalor.
To jest kuźniara.
Kuźniara zwykła, że tam tysiące młotów waliło, no to wszystko ma takie, wiesz, podteksty erotyczne ewidentnie. Jakieś orgie mandaloriańskie tam się musiały dziać z tymi młotami.
Ewidentnie ona jest fanką.
No ale też zbrojmistrzyni też przyspieszyła nam fabułę. oraz przywróciła nam Katie Sackhoff, za co jestem jej wdzięczny.
No właśnie, tutaj ja się najpierw narzekałem, że stoją Power Rangersi, a 30 sekund później zobaczyłem, jak Katie Sackhoff zdejmuje maskę.
No tak, bo w ogóle nie doszło do żadnego konfliktu, tak jak się spodziewaliśmy, między no tymi właśnie. Dwiema paniami, tylko nagle zbrojmistrzyni, jej się wszystko ułożyło w głowie? Czy to doświadczenie powrotu na Navarro jakoś zmieniło? No bo to jest ewidentnie jej teraz.
Tak, jej przemiana.
Jej przemiana, że we must walk the way together.
Tak, nie, on,
to jest jakiś olbrzymi zwrot.
We must walk the way, all Mandalorians. Tak. Nie, coś takiego mówi.
Tak. I to jest olbrzymi zwrot, bo rozumiem, że to chodzi o to, że i też jakby prośba, żeby Bo-Katan pokazała twarz i w ten sposób symbolizowała te dwie drogi Mandalorian. Ale jednocześnie to zakłada, że ci Mandalorianie, których oni teraz chcą się zjednoczyć, nie muszą wszyscy podążać the way, czyli co, ona nagle taka jest ekumeniczna?
Wydaje mi się, że dokładnie to się stało, że się zrobiła ekumeniczna, chociaż przez to, że sama też nie ściągnęła i też mówi, że we must walk the way all Mandalorians, to tak trochę nie wiem, czy teraz wszyscy Mandalorianie będą musieli ten, ale to, że ona...
No właśnie, bo walk the way...
To, że ona poprosiła Katie Sackhoff, żeby zdjęła maskę, w sensie... hełm, chciałbym powiedzieć kask, żeby zdjęła swój hełm, no to chyba świadczy o tym właśnie, że ona jednak ten, a w ogóle też tak przemocowo ją poprosiła o to, żeby zdjęła, nie? Bo powiedziała, o zdejmij ten, ona powiedziała, że nie. Ona mówi, że chyba wiesz, kto tutaj ma, tam, kto jest wyżej postawiony i to jestem ja, więc zdejmuj ten. No i ona same takie wielkie frazy, jak to zbrojmistrzyni wygłaszała, next age is upon us, we must walk the way, all Mandalorians, it's time to retake Mandalore. Wiesz, ona same takie wielkie słowa rzuca. No i tak jakby namaściła tą Bo do tego, żeby była nową
przywódczynią
Mandalorian wszystkich.
Tak. No, wiesz, jednak w tej rozmowie też pojawia się mitozaur i to jest ten ostateczny argument, że to Bo-Katan, no to o czym rozmawialiśmy, potwierdziła zbrojmistrzyni. To, że Bo-Katan zobaczyła mitozaura, oznacza, że zbliża się ta nowa era. No i skoro to Bo-Katan go zobaczyła, no to ona musi ich poprowadzić. Plus, nie wiem, może to też jest jakaś zmiana w zbrojmistrzyni pod wpływem tego, że Din Djarin, który opuścił ich, jednak dobrze na tym wyszedł. Powrócił jako dzierżyciel tego symbolicznego oręża. No wiesz, teraz im zapewnił powrót na Navarro i to nie znowu w tych właśnie katakumbach, tylko będą mieli, rozumiem, jakiś swój po prostu, swoją część tej planety. I to jest jednak...
Swoją działeczkę dostał.
No i to jest zasługa jednak wyjścia z jaskiń i dołączenia do reszty galaktyki. Nie? Więc może ona po prostu do niej w końcu dotarło, że no właśnie chowanie się po jakichś stacjach kosmicznych i planetach zamieszkałych przez smoki i krokodyle to nie jest the way. Jeśli ma... Nie wiem, no...
No słuchaj, zajęło jej
to... Wydaje mi się, że po prostu te wszystkie poprzednie odcinki dotarły do zbrojmistrzyni, czyli ten mitozaur, fakt, że na Mandalore można oddychać, czyli jest po co tam wracać. Fakt, że Bo-Katan jakby ukorzyła się, no, dołączyła do nich i wykazała się, no wiesz, że jakoś też zaskarbiła sobie zaufanie.
No też wiesz, dwa seriale, to już jest czwarty sezon właściwie, w którym zbrojmistrzyni, wliczając to Boba Fetta, nie, w którym zbrojmistrzyni właśnie ogląda te wszystkie wydarzenia i się tuła po, wiesz, najpierw właśnie tu w piwnicach Navarro, później na tej stacji, później właśnie w tych, no i w sensie w tych jaskiniach i teraz w końcu znowu powrót na Navarro, no i tak jak mówisz, tak mi się wydaje, że właśnie to chyba uważnie oglądała te seriale i doszło do niej, że no faktycznie trzeba się troszeczkę zreformować, nie? I trochę inaczej do tego podejść.
No i taka... To, co mnie zaskakuje, że to się wszystko dzieje tak polubownie, że tam tak, nie ma konfliktu. Ja myślałem, że to będzie, wiesz, walka jakiejś frakcji. No nie wiem, może to nas czeka dopiero, jak oni faktycznie się połączą, się zjednoczą. Ale póki co na razie jest tak, Baz Vizsla się dogaduje z Din Djarinem, zbrojmistrzyni się dogaduje z Bo-Katan.
Bo-Katan w ogóle bez mrugnięcia okiem weszła w tę sektę. Wszystko, tak, też mnie to dziwi po prostu, że ten serial tak to przeprowadza, że wszystko jest tak umawiane i wszyscy tak właśnie uważnie się słuchają i sobie tłumaczą rzeczy i potem się okazuje, że można dojść do jakiegoś porozumienia.
A czy nie wiesz też, Bo-Katan być może wyciągnęła wnioski ze swoich błędów.
Nie? Czy Bo-Katan po prostu jednak ich zdradzi?
Nie.
Przyleci ze swoimi Mandalorianinami
nie.
i będzie chciała... W sensie, czy jeszcze jest tutaj, czy jeszcze tu gdzieś tli się jakiś międzymandaloriański konflikt?
No, o miecz. Jeszcze.
No, ale ten...
Bo jeśli ona ma zostać przywódczynią, no to musi pokonać Din Djarina w pojedynku.
A już się nie stało tak, że już przejęła ten miecz tak jak... No dobrze.
No nie przejęła go. Nie
no
przejęła.
W sensie, ja wiem, że go nie przejęła, ale w sensie, odcinku, że już tak technicznie mogłaby go mieć.
W pierwszym odcinku, kiedy w tym swoim pałacu tam się nudziła na tronie, to powiedziała, że oni ją opuścili, bo nie powróciła z mieczem.
Bo nie miała miecza.
Ta jej ekipa.
Też jakaś niefajna ekipa. W sensie, wiesz, tamta ekipa niefajna, ta ekipa Mando też
niefajna. No Mandalorianie są trudni, Wojtek.
Strasznie trudna
To są
grupa.
Jednak gwiezdnowojenni Żydzi, no tułacze, także...
No tak.
No w sensie wiesz, o co chodzi. No masz, jest to bardzo...
No tak.
Masz
tak,
jakby tą hasycką część i reformowaną.
Tak, no też jakby i ciągle gadają o swojej ziemi utraconej albo o ziemi obiecanej i tak dalej. Masz rację. Ja po prostu liczyłem na to, że będzie, że to będzie jakieś takie bardziej, no będzie bardziej iskrzyło między nimi. Ale słuchaj, zostały jeszcze 3 odcinki, a ten serial jest tak nieprzewidywalny, że nawet nie będę się starał wymyślać, co będzie się dalej działo, więc zobaczymy. Może za tydzień będzie jakiś wielki pojedynek między wszystkimi.
No jeszcze musimy porozmawiać o ostatniej scenie.
Bo też za chwilę dojdziemy do sceny po napisach, która nie jest po napisach. Ale w momencie, kiedy ona właśnie już się ogłosiła, że w sensie ogłoszono, że ona będzie tą szefową tych Mandalorian i tak dalej, i że ma teraz lecieć i szukać tych, odszukać tych Mandalorian po to, żeby się mogli ten, no to tak pomyślałem, jedyne co właśnie mówię, nie chcę nawet spekulować, o czym będzie dalej ten serial, ale sobie pomyślałem, że jest bardzo możliwe, że to się od razu wydarzy w następnym odcinku, wiesz, że ona już od razu ich znajdzie, przywiezie i tak dalej, oni w te 40 minut tak szybko załatwią ten temat,
no
i się wszyscy połączą i w ogóle coś tam, nie?
Ona wspomniała, że oni dołączyli ich do jakichś piratów właśnie, czy oni są mercenaries, czyli... Bo ona miała tą flotę, którą zbierała przecież, nie? I że oni razem z tą flotą ją opuścili.
Tak,
więc
ale
pewnie następny odcinek zapewne będzie o tym, żeby ich odzyskać. Nie?
No pewnie tak, czyli będą jakieś znowu 3 rozmowy i oni się wszyscy na wszystko zgodzą, przylecą na Nevarro i będą tam żyli.
Nie jest to Gra o Tron, jeśli chodzi o spiskowanie.
No nie, a słuchaj, a dokładnie tego sobie życzyłem, kiedy zaczynał się ten sezon. Dostaliśmy coś kompletnie innego i, no i na tym etapie już jestem z tym pogodzony. No i słuchaj, Jędek, scena po napisach, która nie jest sceną po napisach.
Chyba świetna. Bardzo, powiem ci, że denerwowałem się podczas tej sceny.
Ja też.
Byłem przekonany, że zaraz wyskoczy coś z hiperprzestrzeni i zmiecie tego X-Winga.
Carson Teva przylatuje i spotyka, zanotowałem sobie, prom klasy Lambda. Mhm. Tak? I on jest zniszczony. I dzieje się, tu z kolei moja ulubiona rzecz w tym odcinku, czyli okazuje się, że ten droid R7 coś tam, no ale to R2, ostatecznie. Okazuje się, że wiesz, w Ataku Klonów dowiedzieliśmy się, że R2-D2 umie latać. Później w Zemście Sithów dowiedzieliśmy się, że umie miotać ogniem. A tu dowiedzieliśmy się, że jeszcze te poszczególne elementy tego droida latają.
A, jak pan Kleks wysłał swoje oko na Księżyc.
O, prawda.
A on wysłał swoją antenkę.
Wysłał swoją antenkę i ja to kochałem całym swoim sercem. Te sekwencje, bo ona też zrobiła coś takiego fajnego, że się zrobił, no że się tak mroczno zrobiło.
No bardzo.
To się tak oświetliło, tak daje te ciała zawieszone w tej przestrzeni, w ogóle no, no przerażające.
No też cieszę się, że ktoś w końcu przypomniał sobie, żeby nam powiedzieć, co się stało z Gideonem, bo już chodzą i plotkują, że on nie dotarł na ten trybunał. Wiesz, o co mi chodzi?
Ten wątek.
Jaki jest ten przepływ informacji w Nowej Republice, że nikt nie wie w końcu, czy on dotarł, czy nie, nie jest w stanie zadzwonić do trybunału? No.
Nikt nie wie i w ogóle i oni trochę tak właśnie potraktowali dziwacznie ten wątek, że tak wiesz, no czekamy na to, aż on po prostu powróci w ostatnich 2 odcinkach.
Nie, no cały ten sezon jest taki, więc już trudno się czepiać.
I, no ale jakby mam do tego o tyle pretensje, że Moff Gideon jest super i po prostu bardzo szkoda, że go nie ma więcej, że wiesz, że on jest jakimś głównym złolem w tym wszystkim, który po prostu, no wiesz, nawet taka klasyczna trwająca przez cały sezon konfrontacja, w sensie wiesz, że ten ich ściga, tutaj coś tam, tutaj są jakieś plany, coś robią, wiesz, nie że to jest jakoś tak zbudowane. No ale jest to zbudowane zupełnie inaczej, czyli ktoś wykradł Moffa Gideona i nie wiemy kto. I to mogli być Jędrek Mandalorianie. Mm-hmm. I tutaj wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, czyli internauci, jest taka grupa, internauci, internautki mają taki pomysł, że to mogła być Sabine. Mhm. Ponieważ może mieć z nim nie tyle sama zatarg, co mogła coś chcieć od niego w ramach tego, że potrzebuje informacji o Thrawnie do innego serialu. Nie wiem, jak miałoby to pomóc w tym serialu, ponieważ to by znaczyło, że tutaj go nie zobaczymy, ale może jakimś cudem oni na przykład odbiją go.
No tak, no, albo jakaś inna grupa Mandalorian to zrobiła, no albo
może ci koledzy, bo
chce ich, no chce jakoś konfliktować Mandalorian z Nową Republiką i to jest podpucha, nie?
Aż tak? Że tak zostawił i liczył na to, że ktoś przypadkowo też znajdzie ten stan.
Bo w ogóle no tak, też, ale też pamiętaj, kim jest Moff Gideon. On jest osobą odpowiedzialną za to, co spotkało planetę Mandalor. Za zbombardowanie jej, za zniszczenie całej cywilizacji. Więc jak jest motywacja Mandalorian, jakiejkolwiek grupy Mandalorian, żeby go wspierać? Mhm. W sensie to muszą być jacyś już odstępcy od kultury mandaloriańskiej, nie?
No nie, no zakładam, że oni go mogli przejąć dlatego, że w ramach jakiejś zemsty, za to, że zniszczył tę planetę i w ramach, wiesz, w sensie inni Mandalorianie domyślam się, że są po prostu tak, oni są tak narodowo zainteresowani Moff Gideonem. Mhm. Więc to mógł być ktokolwiek. Nie, w sensie to mogła być ta grupa, której szuka teraz Bo-Katan i ona znajdzie tę grupę i oni akurat mają przy sobie, tak jak ten przypadkowo w środku kosmosu znalazł ten statek,
no tak, tak.
Tak Bo-Katan przypadkowo znajdzie akurat taką grupę Mandalorian, którzy akurat przejęli Moffa Gideona. Mhm. Ale tego nie wiemy jednak. No bo to, tego no, się nie no,
jeszcze może być to Boba Fett.
O tym nie pomyślałem. No nie? Myślisz, że on wróci w tym serialu? W ogóle, nie, w ogóle zapomniałem o istnieniu Boba Fetta. Powiedziałeś Boba Fett, że myślałem, ha, to ten, co ma dwie siostry? Ha, spoiler. Mm-hmm. Możliwe.
No wiesz, no, nie wiemy. No, możemy spekulować, albo możemy nie spekulować.
Nie spekulujmy, Jędrek, zostały trzy odcinki. Następny odcinek, 22. rozdział. Będzie miał premierę już za tydzień, jak zwykle, a my o tym serialu będziemy rozmawiali za tydzień i dzień jeden, czyli w czwartek wyjątkowo. I już wtedy na żywo będziemy nadawali z Londynu, bo tam będziemy dopiero wspólnie oglądali ten odcinek i o nim będziemy rozmawiali, ponieważ będziemy już na miejscu tuż przed Celebration 2023 w Londynie. Star Wars Celebration dodam, że nie jedziemy na jakiekolwiek Celebration czegokolwiek do Londynu, tylko lecimy celebrować tam Gwiezdne Wojny.
Jest to nasze pierwsze Celebration w życiu, debiutujemy. Jesteśmy bardzo z tego powodu
podekscytowani.
Tak.
Udało nam się dostać na jeden panel, już możemy to zdradzić chyba. Idziemy na panel Villains of the Sequel Trilogy, gdzie porozmawiamy z Palpatinem i ze Snowkiem i z Gwendolyn Christie. Czyli Fazmą. A oprócz tego z miejsca będziemy nadawać. Będzie kilka odcinków, których, takich króciutkich, w których będziemy podsumowywać to, co się będzie działo na miejscu. No ale oczywiście najpierw jeszcze w czwartek nasza rozmowa o Mandalorianinie, a w międzyczasie przed jeszcze przyszłotygodniowym omówieniem 22 odcinka The Mandalorian czeka was nasze podsumowanie drugiego sezonu The Bad Batch, w którym porozmawiamy o odcinkach z tego, co pamiętam, 10-16, bo pierwszą połowę już podsumowaliśmy trochę wcześniej, a dzisiaj równo z Mandalorianinem miały premierę dwa finałowe odcinki tego serialu. No więc dużo Gwiezdnych Wojen czeka nas i was. I co?
Dajcie znać, czy się wybieracie na Celebration. Jeśli głównie nas słuchacie, a nie śledzicie naszych sociali, no to zachęcamy, żeby w przyszłym tygodniu zaglądać na Instagrama i na Facebooka. Będziemy na pewno dużo stories wrzucać z tego, co się dzieje w Londynie.
Zaspamujemy.
No, a jak jesteście na miejscu, dajcie znać, przybijemy pionę i
właśnie.
I wypijemy sobie jakieś dobre piwko brytyjskie. No.
Spoczkę będziemy pili na miejscu.
Będziemy pijanymi piratami na Navarro londyńskim.
I będziemy tak rechotać ze szczęścia jak piraci w dzisiejszym odcinku The Mandalorian. No to co? We have spoken.
We have spoken.